To dzisiaj będziemy tylko przy powieści Salomona, także jak macie swoje Biblię, to będziemy tak od początku prawie do końca przelecimy. Po wersetach, które ja akurat wybrałem, które pasują mi do tego tematu. Antygo chyba to wam wyświetlał, tak? Jaki tam był temat? Rozwaga, jak to było? Pilnuje nas, strzeże nas od przewrotnych ludzi, tak? No właśnie, rozwaga. Przeczytałem pierwszy fragment, w powieści Salomona, drugi rozdział, od 11 wersetu przeczytam. Może od 10, bo to jest, rozwaga jest powiązana z Bożą mądrością. Posłuchajcie. Gdy mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy, rozwaga czuwać będzie nad tobą i roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Rozwaga pilnuje cię i strzeże cię od przewrotnych ludzi. Kto to jest przewrotny człowiek? Spotkaliście takich na swojej drodze, tak? To jest ten, kto mówi ci jedno, a robi drugie, tak? Najczęściej, to jest taka najprostsza definicja. Ale to może być też ktoś, kto będzie przez lata udawał twojego przyjaciela. Ale w takim decydującym momencie twojego życia odwróci się od ciebie, tak? Co więcej, będzie jeszcze cię obgadywał. Może tak być. Co strzeże nas przed przewrotnością ludzi? Mądrość powiązana z rozwagą. Co to jest rozwaga? Zastanawialiście się kiedyś, co to jest rozwaga? Mi się rozwaga kojarzy z taką właśnie, co często jest waga, co ludzie pokazują wagę do dobrych i złych uczynków, nie? Ale rozwaga to jest właśnie ta część mądrości, która pozwala ci wybrać właściwie. Nie tylko definiuje ci, co jest dobre, a co złe, bo czasami masz wybór między złym a złym. Rozwaga pomaga ci podjąć decyzję w oparciu o tą mądrość, którą Bóg ci daje. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej już w wielu kazaniach, pewnie słyszeliście, to nie jest mądrość, którą ty i ja mamy w swoich sercach. Tą mądrość, o której mamy w przypowieści Salomona, to jest mądrość, którą Bóg daje tym, którzy Go proszą. Brakuje ci mądrości w jakiejś dziedzinie? To gdzie masz jej szukać? Tak, Boże, brakuje mi mądrości, żeby być, nie wiem, dobrym ojcem, tak? Daj mi tej mądrości. Mam jakąś sytuację, która jest ponad mój rozum, nie potrafię jej rozwiązać. Boże, daj mi mądrości, co ja mam robić w tej sytuacji? I Bóg daje. Bóg daje rozwagę. I ciekawe, że ta mądrość i rozwaga, którą Bóg daje, ona jest dana dla naszego dobra. Bo chciałbyś spotykać na swojej drodze, w swoim życiu tylko przewrotnych ludzi? Nie? Kiepskie to życie by wyglądało. W sumie byś się za chwilę musiał dopasowywać i musiałbyś dokładnie robić to samo. Ja nie lubię udawać. Ale jak jesteś w gronie ludzi, którzy udają, to z czasem dokładnie zaczynasz działać tak samo. Udajesz, tak? I powiem wam tak. Wiele razy widziałem ludzi, którzy w kościele też udają. Niestety, ludzie wierzący nie są, można powiedzieć, pozbyci się tej przewrotności. Niestety, mamy też w kościołach ludzi, którzy, wiedzą, jak się zachować, wiedzą, kiedy, nie wiem, w kościele wiedzą, kiedy klęknąć, wiedzą, kiedy to, tak, wszystko wiedzą, wiedzą, jak się zachować. Tylko problem jest z tym, że w ich sercu nie ma Boga. Problem jest z tym, że nie są w tym samym królestwie. Boże Słowo mówi o tym, że żyjemy w dwóch królestwach. Każdy człowiek na ziemi żyje w dwóch królestwach. Jesteś albo w królestwie ciemności, albo w królestwie światłości. I nie ma czegoś pomiędzy, bo wielu ludzi by chciało, a to ja jestem pomiędzy, tak? Nie jestem po Bożej stronie, ani po diabelskiej, jestem pomiędzy. To pomiędzy, to pamiętaj, że to jest strona diabelska. Diabeł lubi, żeby ludzie byli tak, w cudzysłowie, w takim, na ziemi niczyjej. Nie, ta ziemia niczyjej jest diabelska. Tak? Działa reklamy, dobrze działa diabelska. Nie daj się oszukać. Jesteś albo tu, albo tu. Biblia, Pismo Święte nie daje innej alternatywy. Bóg zna nasze serca. Pamiętam. Ludzi możemy oszukiwać, możemy udawać, ale Boga nie oszukać. A powiem tak, jak sami widzicie, co się dzieje na świecie, myślę, że przyjście Pana Jezusa po swój Kościół jest bardzo bliskie. Ja bym nie chciał, naprawdę nie chciałbym, że przyjdzie Jezus po swój Kościół, zabierze Kościół, a tu dalej spotkania na uzgodnie się będą odbywać. Tak? Wiecie, o czym mówię? Nie chciałbym, żeby się okazało, że w pochwyceniu poszło, nie wiem, parę osób, a reszta dalej się spotyka na nabożeństwach, tak? Nie. Bóg zna nasze serca. Ty znasz swoje serce. Ty wiesz, co tam jest. Nie graj przed ludźmi, tylko mów, jak jest. Jeśli potrzebujesz Jezusa, to mów, że potrzebujesz Jezusa. A nie udawaj, że go już masz, tak? Po prostu my jesteśmy mistrzami w udawaniu, słuchajcie. Ale po co to chcesz robić? Bo gdy przyjdzie ten właściwy moment, ten przyjście Pana Jezusa nastąpi, tak? Po swój Kościół, to żeby się nie okazało, że zostaniesz. Czy będziesz miał szansę na zbawienie? Oczywiście, że tak. W wielkim ucisku ludzie się będą nawracać. I ty też będziesz miał okazję się nawrócić. Tylko pamiętaj, że taka jest różnica między epoką łaski, w której żyjemy, a wielkim uciskiem siedmioletnim, który nastąpi po tym, jak Jezus zabierze swój Kościół. Wiecie, jaka jest różnica? Że za wiarę w Chrystusa w siedmioletnim ucisku będą ścinać głowy. Tak mówi Pismo Święte. Więc jeśli chcesz tego doświadczyć, proszę bardzo, nie nawracaj się. Teraz czekaj sobie na wielki ucisk. Tak? Nie ryzykowałbym na swoim miejscu. Strach, panika, to będzie towarzyszyło przez cały swój czas w wielkim ucisku. Strach i panika przed wszystkimi. Bo ludzie będą ścigani jak zwierzęta w wielkim ucisku. Wierzący ludzie szczególnie. To pamiętajcie, rozwaga. Brakuje ci rozwagi, poproś o Boga, żeby ci dał rozwagę. On już umiał widzieć, którzy ludzie są szczerzy, a którzy są przewrotni. To nie jest coś, co masz sam w sobie. Proś Boga, żeby ci to dał. Żebyś dotarł do ludzi, którzy szczerzy i czyści w swoich sercach chcą kochać Ciebie i być kochani przez Ciebie. Tak? Takich ludzi szukaj. Słuchajcie, parę kartek dalej, jak możecie obrócić. Przypomnijcie Salomona 6 rozdział. 12-19 też coś na ten temat mówi. Tu się zdziwicie trochę. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. Mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje, planuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle spada na nieszczęście, w okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Tu pewnie zauważyliście, usłyszeliście to, że jest tu mowa o człowieku niegodziwym, mąż bezbożny. To określenie bezbożny, no mówi, że to jest ktoś, kto żyje bez Boga, tak? Czyli niewierzący. Ale czy czasami my jako wierzący nie robimy tego samego? Bo ja mam, myślę, że tak. Powiem wam, o co chodzi. W 13 wersecie tutaj jest powiedziane coś takiego. Ja kiedyś to słyszałem. Ja nic złego na twój temat nie powiedziałem. Słyszeliście coś takiego? Albo ja nie plotkowałem na twój temat. Ale słuchałeś. I co jeszcze? Ten werset 13 jest bardzo ciekawy. Naprawdę jak to odkryłem, tam się kurczę. Ale niesamowite to jest. Bo wiecie, co robi ten człowiek? Nie tylko chodzi z fałszem na usta, czyli nie tylko mówi, ale co robi? Mruga oczyma, daje znaki nogami i palcami wskazuje. Czy zawsze tylko to, co mówimy, nas oskarża, jeśli kłamiemy i mówimy fałszywe rzeczy? Bo ja widzę tutaj język ciała. Słuchajcie, możemy oszukiwać, możemy kłamać, nie wypowiadając słów. Nie wierzycie? No jak ktoś mi zadaje pytanie, jaki wam był, to co to jest? To nie jest język? Tak? Albo ty mówisz coś mi miłego, a ja się... Co to jest? Ale ja nic nie powiedziałem. Tak? A to jest język ciała. To też mówi. Czasami mówi jeszcze mocniej niż słowa.
Widzicie, o czym mówię? Nie szukaj wymówek. Nie mów, ja nic takiego nie mówiłem, ale twoje ciało tak to mówiło, że aż huczało w moich uszach, tak? Mówiłeś. W swoim sercu mówiłeś i Bóg to słyszał. Jakie jest niebezpieczeństwo takiego udawania, że ja czegoś nie zrobiłem i maskowania? Słuchajcie, tu jest straszna kara za to. Nie uważaj, że to jest coś lekkiego. Dlatego nagle spada na nieszczęście, w okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany taki człowiek. Nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. Źle ci zrozumiałeś. O tym jeszcze dalej powiem. Pamiętaj język ciała. Za język ciała też Bóg cię osądzi. Za język ciała też Bóg może cię ukarać, tak jak ten fragment mówi. Bóg kara ci swoje dzieci, jeśli są niegrzeczne, tak? Możesz oszukiwać samego siebie, że ty czegoś nie mówisz, ale jeśli masz to w sercu, to pokazujesz to swoim ciałem. Sorry. Jeśli jesteś na kogoś wściekły, tak? A nie mówisz tego, to myślisz, że ta osoba nie widzi, że jesteś na nią wściekły. No tak czy nie? To czasami milczenie czasami ma większą moc nawet, bym powiedział, niż wykrzyczenie tego, tak? To jest język. I w tym językiem też możesz grzeszyć. Więc nie usprawiedliwiaj się głupio, że czegoś nie mówiłeś, to przyznaj się, sorry, w moim sercu zgrzeszyłem. Co jest ważne dalej? Słuchajcie, dalej, obracamy dalej. Jesteśmy cały czas u stóp najmądrzejszego człowieka na ziemi, który dostał mądrość od Boga i objawiał nam ją. Tak, żebyśmy my się też uczyli, nabywali tej mądrości. Przypowieści Salomona, 10 rozdział. 12 werset jest bardzo ważny. To jest coś, co my mamy też w 1 Koryntian w 13 rozdziale, gdzie jest opisana miłość. Jak mi ktoś mówi, że Stary Testament nauczył inaczej niż Nowy, to chociaż to nauczy się tego wersetu na pamięć. Wiecie, co tu jest napisane? I stosujcie go. Nienawiść powoduje spory, kłótnie. Lecz miłość przykrywa wszystkie występy. Słyszeliście? Miłość zakrywa wszystkie występy. A, to Stary Testament jest, a to nas nie obowiązuje. Nie, nie, my lubimy o grzechach mówić. Tak? Pierwszy Koryntian 13 mówi coś innego? Miłość wszystko znosi. I co robi? Wszystko zakrywa. O! A ja myślałem, że jak my sobie pogadamy o grzechu tamtego brata, co właśnie wczoraj upadł, to my to jest takie budujące, zachęcające. Tak, buduje twoje ego. Twoją starą grzeszną naturę. Bardzo buduje. Bo wydaje ci się, że jesteś lepszy od niego. Ale to jest twoja stara, grzeszna, parszywa natura. Bo miłość zakrywa mnóstwo, wszystkie grzechy. Jeśli ktoś ci powiedział coś, tak, o swoim problemie i tak dalej, to nie bierzesz za telefon i wydzwaniasz do innych, tylko miłość zakrywa to. Zakrywa. No, ale ja muszę braciom powiedzieć, żeby się modlili. No to wiesz, to módl się od pamiętaj, on żyje w grzechu takim i o to się modlimy. Co to jest? A? Zachęta do modlitwy. Tak? Nie, to jest plotkarstwo. To jest plotkarstwo. Ludzie naprawdę jesteśmy. Ludzie wierzący są mistrzami w takich odkrywaniu czyichś grzechów, używając w cudzysłowie duchowych rzeczy. Ile razy słyszałem, gdy ktoś odsłaniał czyichś grzech w modlitwie, słuchajcie, no wow! Ale mocna modlitwa była. Tak, wszyscy się w kościele dowiedzieli o grzechu jednego brata. Super, naprawdę. Rewelacja, tak powinno być. Zuch, chłopaki. No, trzymajcie. To nic nie rozwiązuje. Niszczysz tego brata. Bo dlaczego? Bo inni bracia, którzy są cieleśni w kościele, nie będą potrafili patrzeć na tego brata inaczej, jak przez pryzmat jego grzechu. Nie jest tak? Ja tego doświadczyłem. Mówię wam z doświadczenia. Tak jest. Cieleśni chrześcijanie sobie nie poradzą z taką informacją i będą cały czas. Usłyszą, że ktoś był na przykład nawet przed nawróceniem, była prostytutką, na przykład jakaś kobieta i się nawróciła. Nieważne, że ona już nie żyje w tym, ale już cieleśni chrześcijanie co będą? Ona jest nieczysta. czystą tą, którą Bóg oczyścił. Ale wiecie, o czym mówię, tak? Próbujecie to zrozumieć? Nie zdradzaj, nie odkrywaj czyichś grzechów pod przykrywką duchowych modlitw. Albo niby troski. Jeżeli byś się troszczył, to znałbyś ten werset i byś wiedział, że miłość zakrywa. Zakrywa, a nie odkrywa. A jeśli spotykasz się z innymi wierzącymi po to, żeby odkrywać grzechy innych, to jesteś tak cielesny, jak to tylko możliwe. Ale uważaj. Bo tutaj słowo, werset wcześniej mówił, że uważaj, bo spadnie na ciebie nieszczęście. Bo Bóg nie chce, żebyś to robił. Bóg nie chce, żebyś tym żył. Nie masz koncentrować się na czyichś grzechach. Jeśli masz się koncentrować na czyichś grzechach, to jak myślicie, co Biblia mówi? Na kim masz się koncentrować? Gdzie reflektory mają być skierowane? Żebym widział grzechy. Tu. Na mnie. Jeśli chcesz oceniać i osądzać kogokolwiek, to tylko siebie możesz. I to też, żeby siebie nie potępić, tylko po to, żeby grzechy, które zobaczę, przynieść pod krzyż Jezusa. Tu i je zostawić. Jezu, wybacz, zostawiam je tutaj. Ty za nie umarłeś, zapłaciłeś. I zostawiam. I też się nimi nie zajmuję. Jeśli kogoś chcesz sądzić, to sądź tego siebie. Swoje postępowanie, swoje myśli, swoje motywacje, bo Bóg nawet to osądza. Miłość wszelki błąd ukrywa. 16 rozdział, 2 werset. Wiecie, jaki jest problem z nami bardzo często? Ale przy płci Salomona są pełne takich rzeczy, które gniotą tą naszą cielesność. Słuchajcie. 16 rozdział, 2 werset. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, ale Pan bada duchy. Słyszycie? Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste. Ale ja jestem czysty przed Bogiem. Ja idę, ja nie grzeszę, dobrze mi idzie. Wydaje mi się, że jest w porządku, a nie jest. Może ci się dużo rzeczy wydawać. Dlatego do czego Bóg nas zachęca? Zbliżaj się do światła. Zbliżaj się do lustra, które pokazuje prawdziwie, jaki jesteś. Tam szukaj. Nie w porównywaniu się do innych, tylko w Bożym Słowie masz szukać, co i kiedy zrobiłeś źle, aby to wyznać. Tam szukam. To jest nasze zwierciadło. To jest miejsce, gdzie usłyszysz prawdę na swój temat. Ludzkie drogi wydają się czyste. Wydają się. To jest ważne słowo. Jak czytacie ten fragment, to niech to aż was po oczach tak przyświeca. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku w moim życiu. Ale to ci się wydaje. Bo Pan bada duchy. Wiecie co? Wiele razy widziałem, jak ludzie wierzący, którzy przed chwilą robili coś wspaniałego dla Boga, za chwilę już, można powiedzieć, działają dla innego królestwa w ogóle. Robią rzeczy, które wierzący nie powinni robić. Dlaczego? Bo zostali zwiedzeni przez to swoje... Ale to ja najlepiej rozumiem Biblię. A to ja ją najlepiej interpretuję. Nie potrzebuję nikogo. Ja już nie potrzebuję się uczyć. To są diabelskie kłamstwa, które wielu wierzących uchwyciło. I co? Odchodzą od Bożych drogi. Nawet nie widzą, że to już nie są czyste drogi, tylko wydaje im się, że to są czyste drogi, ale one nie są. Bo im dalej jesteś od światła, tym mniej widzisz. Wyobraź sobie, że jesteś na ulicy, gdzie jest jedna lampa, tak? Gdy zbliża się do tej lampy, zaczynasz widzieć coraz więcej, nie jest tak? Ale gdy odwraca się tyłem do tej lampy i oddalasz się od tej lampy, to co, coraz więcej widzisz? Nie, coraz mniej. Boże Słowo dlatego zachęca, przybliżajcie się. Bóg mówi, przychodźcie bliżej. Przybliżajcie się. Przychodźcie do tronu miłosierdzia i łaski. Po co? Po przebaczenie. Po łaskę, miłość. Po te wszystkie rzeczy, które Bóg chce ci dać. I po mądrość.
Niech ci się twoje drogi nie wydają czyste.
Badaj
swoje serce przed Bogiem, bo Pan zna duch. Czasami możesz być pod wpływem Ducha Świętego, ale już wiele razy widziałem wierzących, że byli pod innym duchem. To nie znaczy, że stracili zbawienie. To nie znaczy, że demony ich opętały, ale byli pod wpływem nauczania demonicznego. I to wiele razy widziałem. Czy to było z pożytkiem dla nich? Nie, bo w konsekwencji wielu lat fałszywe, demoniczne przekonania niszczą nasze życie. No bo po co demony to robią? Jakby? Co, demon ci wmawia kłamstwo, żeby ci się lepiej żyło? Nie. Po to, żeby się zniszczyć. I czasami ma to rozciągnięte na długie lata, ale ty nie widzisz tego wyraźnie. Dlatego Boże Słowo zachęca, sprawdzaj. Sprawdzaj nawet swoje serce, przychodząc przed tron Boży. Bo dopiero tam możesz zobaczyć nie co z tą drugą osobą jest źle, tylko co z tobą jest źle. Coś, co pięknego widzę w mojej żonie, którą teraz podam wam za przykład, to ona, jeśli nawet ktoś jej coś złego powie, to wiecie, co ona pierwsze robi? Idzie do Boga i sprawdza, czy to nie jest prawda. Na jej temat. Nie potępia, oskarża tą drugą osobę, czyli cios za cios, tylko sprawdza najpierw, czy jej serce przed Bogiem jest czyste. Tak? I to jest coś, czego my powinniśmy się uczyć. Przychodzić, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy ktoś mi dowalił, czy ja komuś dowaliłem, przychodzę przed Boży tron, bo tam Bóg układa wszystko we właściwym porządku. Tam jesteś w stanie się oczyścić. Tam jesteś w stanie zacząć wszystko od nowa. Tam możesz dostać siłę do przebaczania, do przepraszania. To wszystko tam. Bóg jest źródłem miłości. Pan bada duchy. Pamiętaj, że ludzi oszukasz, ale Boga nie. Kolejny fragment,
16:28.
Kartkę dalej.
Zobaczcie, jak dużo treści jest w powieści Salomona.
Jak dużo mądrości, co? 16:28. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Oszczerca, kłamca. I podobny fragment, parę wersetów dalej, 17:9. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Słuchajcie, słyszycie to? Zdarzyło wam się stracić przyjaciół? Albo ludzi, którzy myśleliście, że są waszymi przyjaciółmi? Powiem wam, czasy próby są czasami bardzo przydatne. Bo wtedy się tak naprawdę w okresie wielkich trudów, przez które przechodzisz, się tak naprawdę okazuje, kto jest twoim przyjacielem, a kto nie. Jest powiedziane, że oszczerca ten człowiek przewrotny rozdziela nawet przyjaciół. Naprawdę, słowa mają moc. Ktoś, kto będzie nieszczery, kto cię tak naprawdę nienawidzi, a będzie udawał kochającą osobę, zada ci cios. Wcześniej czy później. Gdy ty będziesz w potrzebie, to właśnie ta osoba ci najbardziej dokopie, a nie pomoże. Przyjaciół poznajemy w biedzie, mamy takie polskie przysłowie. To na co jest bardzo biblijne, słuchajcie. Bardzo prawdziwe. Przyjaciół poznajemy w biedzie. A chcesz być przyjacielem dla kogoś, to zapamiętaj ten werset. To jest 17 dzień, który wam już przeczytałem. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. Zależy ci na kimś? Naprawdę czujesz się przyjacielem kogoś? To nie lataj na lewo i prawo i rozgaduj, co złego ta osoba zrobiła. Zataja występek. Czy nie było tego występu? Był! Ewidentnie! Twój przyjaciel zrobił coś złego. O tym ten fragment mówi. Naprawdę, to jest ktoś, kto upadł. Ale prawdziwy przyjaciel będzie siedział po tej osoby, będzie płakał, gdy ta osoba płacze, będzie zatajać ten występek przed innymi. Ale to ja myślałem, że my musimy być szczerzy i o wszystkim musimy mówić. Tak? Ale stosuj Boży charakter, gdy o tym mówisz. Szczerość nie oznacza, że wszystko wszystkim mówimy. Szczerość, Boża szczerość mówi o tym, że najpierw przepuszczasz to, co chcesz powiedzieć przez Bożą miłość, wtedy mówisz. Tak powinni postępować chrześcijanie. Ale ja jestem szczery chrześcijanin, nie boję się, będę mówił o grzechach innych. To może o swoich chcę pogadać. I ja nawet nie chcę o nich słyszeć. Lepiej przed Bogiem sobie z nimi pogadaj. O sobie, o swoich grzechach. To nie jest biblijna postawa mówić o czyichś grzechach. Mów o swoich. Pamiętajcie, że plotkarze, ci co rozgłaszają czyjeś grzechy, oszczercy skłócają ze sobą na przyjaciół. To prawda. Bardzo bolesna, ale prawda. Wielu przyjaciół straciliśmy. Coś, co jest piękne, słuchajcie, chciałbym wam pokazać taką zasadę. Co to znaczy na przykład zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, albo inaczej miłość zakrywa wszystkich grzechy. Powiem wam tak, zdarzyło się w moim życiu, że usłyszałem coś złego na temat mojej koleżanki ze szkoły biblijnej, tak? Dziewczyna, którą poznałem w szkole biblijnej, usłyszałem coś bardzo złego na jej temat, że coś złego zrobiła, źle się zachowała, w ogóle wyjechała i w ogóle. Wszystko było, potępiamy ją. I to od wielu wierzących słyszałem, potępiamy ją. Ale wiecie, co Bóg mi położył na sercu? Zacząłem się modlić o to, mój Boże. No to była taka naprawdę Boża kobieta, nie? Co się stało, tak? A Bóg mówi, a pamiętasz, że Biblia mówi na świadectwie dwóch lub trzech świadków ma być oparta każda sprawa? A ty ilu świadków wysłuchałeś? Albo z ilu stron wysłuchałeś? No z jednej. No to już wiesz, co masz robić. Słuchajcie, kupiłem bilet, poleciałem do Anglii. Spotkałem się z tą osobą i po rozmowie, dwugodzinnej rozmowie z tą osobą, mówię, Boże, ale bym ją potępił. Ale bym ją osądził. Ale byłoby to niewłaściwe. Tak? I wiecie co? No można by powiedzieć taki drobiazg. Ale powiem wam tak, co ciekawe, za każdym razem, kiedy ją teraz gdzieś nawet przypadkiem spotykam, bo ona mi przychodzi i dziękuję, że ja wtedy do niej przyjechałem. Bo byłem jedyną osobą, która zweryfikowała to, co o niej było mówione. Wiecie, jakie to jest cenne? Wiecie, jak bardzo ty i ja byśmy tego oczekiwali, gdy my byśmy byli w podobnej sytuacji. Wyobraźcie sobie, tak? Ktoś nadaje na wasz temat rozgaduje i ludzie łykają to jako fakt, prawda? Łykają i rozgadują dalej. I wszyscy nagle w kościele przychodzi do kościoła, wszyscy na ciebie tak patrzą, to ten, nie? Ale nikt z tych osób, które już usłyszały coś na twój temat, nie chcą przyjść do ciebie i się zapytać, słuchaj, słyszałem taką straszną rzecz na twój temat, czy to jest prawda? I wiecie co? Nie spotykam, bardzo rzadko spotykam takich chrześcijan. A to powinno być naturalne dla nas, że szukamy drugiego, trzeciego świadka, jeśli można, tak? Na dwóch lub trzech świadkach ma być oparta każda sprawa. Czy nie tak Pismo Święte naucza? No tak. Mamy sprawdzać. Mamy wyjaśniać. A nie, ja już na ten temat już sobie posłuchałem. Tak, nie mamy co mówić. Masz co mówić. Bo jak wysłuchałeś na temat moich grzechów, to może powinieneś też wysłuchać, co mnie motywowało i jak Bóg mnie wydobył z tego może, co? Chciej ty słuchać. Jedną i drugą są. Niestety my jesteśmy tkurzami. Jak już usłyszymy jedną, to już wcale nam się nie chce słuchać już tego. Już wydajemy szybko w swoich sercach osąd, potępienie i sprawa zamknięta. Nie jest zamknięta. Bo jeśli nawet usłyszałeś plotkę na czyjś temat, to twoim biblijnym, Bożym obowiązkiem jest zadzwonić do tej drugiej osoby i spytać, czy tak się sprawy mają. Bo niestety w Kościele jest dużo pomówień, oczernień, okłamywań. To jest w Kościele nawet. Wyobrażacie sobie? Dlaczego? Bo nie nauczyliśmy się jednej prostej zasady. Jakiej? Konfrontuj to, co słyszysz o innych u źródła, czyli u tych osób. Kiedyś pamiętam taką fajną naukę słyszałem, albo widziałem w ogóle, jak ten człowiek to praktykował. Jeżeli zaczynałeś przy nim obgadywać kogoś, to mówi, słuchaj, to poczekaj. A powtórzysz mi to samo przy nim? No nie. Ja mówię, no to ja nie chcę tego słyszeć. Widzicie? Tak? Jak można załatwić dotkarza? Dokładnie. Czy to, co chcesz mi przekazać na temat tej osoby, powiesz przy niej? Ciekawe. Jeżeli się ktoś wymiga, to już wie, że to była tylko plotka. Bo jeżeli ktoś działa i mówi dla dobra tej osoby, to będzie chciało się spotkać z tą osobą, bo chce jej pomóc. Prosty teścik. A wiecie, jak to działa? Na plotkarzy, jakby zimną wodą im chlusnął w głowę normalnie.
Tak działa. Tak ma działać.
Nie powielaj niesprawdzonych informacji, tylko sprawdź u źródła. Czy tak się sprawy mają? Bo czasami może takie sprawy mają, ale ta sprawa już jest na przykład załatwiona. No bo czy nie jest tak, że ty przychodzisz ze swoim grzechem do Boga, wyznajesz ten grzech i ten grzech nie jest ci przebaczony i nie będzie przed Bogiem wspomniany więcej? To co wtedy? Jest załatwiona sprawa, czy nie jest? Jest. Więc nie masz prawa na temat gadać. Sprawdzajmy u źródła.
Dalej, przy powieści 25. Wiem, że jest gorąco, postaram się w miarę szybko, słuchajcie, ale to są bardzo ważne rzeczy. Przy powieści Salomona, 25 rozdział, 23 werset. Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. Obmowa. Tak? Pogadajmy sobie na temat tej osoby, nie? Pogadajmy sobie o Saszy, no to i gadamy, nie? A on jest, nie? Jak Sasza się opiekuje, to co myśli, co wywoła to na jego twarzy? Radość, tak? Ale sobie pogadali na mój temat? Nie. Gniew. Tak? Czy to będzie właściwy gniew? Tak, to jest
normalna reakcja.
Jak słyszysz, że ktoś cię obmawiał, oplotkowywał i tak dalej, to niech się ludzie nie dziwią, że to wywołuje gniew na twojej twarzy.
Co więcej, nie tylko gniew czasami, bo są jeszcze inni specjaliści. Posłuchajcie tego wersetu. 26, 18, 19. To jest dobre.
Do obłąkanego, który rzuca płonące głownie i śmiertelne strzały, podobny jest człowiek, który oszukał swojego bliźniego, a potem mówi, ja tylko żartowałem.
Spotkaliście byliście w takiej sytuacji? Ja niestety byłem. Straszne. Tyle zniszczenia człowiek zrobił, jak mu zwrócić uwagę, ale przecież ty tak mówisz. Nie, ja tylko żartowałem, albo źle mnie zrozumiałeś, nie?
Straszne. Straszne to jest.
Podobny do człowieka, jakiego obłąkanego jest taki człowiek. Tak? To jest człowiek obłąkany? Człowiek pozbawiony zmysłów, tak? Obłąkany to jest ktoś, kto nie myśli logicznie. I niestety takich ludzi też możecie spotkać w kościele, słuchajcie. Ludzi obłąkanych, którzy rzucają z jednym słowem w to, drugim w to, gestami manipulują, tak? Robią różne, sieją zamęt między braćmi, a później mówią, ja tylko żartowałem.
Straszne, słuchajcie. Jeśli ktoś kogoś rani, naprawdę mocno rani, i robi sobie z tego ubaw, udając, że przecież nic takiego się nie stało. Nie to miałem na myśli, albo źle mnie zrozumiałeś, to nie dziw się, że taka zraniona osoba wybuchnie wielkim gniewem. I co jest najciekawsze, to inni wierzący, którzy z boku stoją, się wkurzą na tą osobę, która wybuchła gniewem, a nie na to, która wywołała ten gniew. Zobaczcie, my się możemy mylić w osądzie.
Naprawdę, wybuch gniewu, nie wiem czy wiecie, ale wybuch gniewu w Biblii nie są nazwane grzechem.
Wiecie, że Bóg wybucha gniewem?
O, to Bóg grzeszy!
Nie,
wybuch gniewem nie jest grzechem. Ale co jest grzechem?
Co list do Efezjan nazywa grzechem?
Efezjan 4, 25-27. Gniewaj się, lecz nie grzesz. Niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem. Tak? To kiedy to będzie grzech? Gdy będziesz piętnował ten gniew w sobie. Kiedy z tym gniewem nie rozprawisz się przed Bogiem, tak? I nie przyjmiesz jego oczyszczenia, przebaczenia.
Naprawdę wiele osób potępiło, nie wiem, mnie, moją żonę. My wybuchamy gniewem bardzo często, nie potrafimy zapanować na tym, tak? Jesteśmy raczej impulsywni. Ktoś bardzo nas za to potępił, ale nie potępił osoby, która cicho i spokojnie zabijała nasze małżeństwo, naszą rodzinę. A robiła to bardzo perfidnie. Jeżeli ktoś tak działa, to wkurzasz się, tak? Bo nie możesz nic z tym zrobić. I to jest wkurzające, co możesz do niego wykrzyczeć. Ale wtedy, o, on zgrzeszył, wykrzyczał. Nie, to nie jest grzech. Grzechem jest, jakbym ja ten gniew zachował w swoim sercu i pielęgnował, bo on się przemieni w nienawiść. Wtedy to jest straszne, strasznie złe. Ale wybuch, którym się do zachodu słońca rozprawia, jest okej, jest dopuszczalny. Pamiętaj o tym. Czasami ci, co są, wydają się tacy najbardziej opanowani, to są, ja ich nazywam cisi mordercy. Bo to są właśnie ludzie, którzy nigdy niby nie podnoszą głosu, nigdy niby nie mówią nic złego, ale z sugestiami i podważeniami twoich wypowiedzi sieją ferment w kościele. Są specjaliści. Ale ja bym nie chciał być takim specjalistą. Bo Bóg mówi, że zagładę spadnie nagle na taką osobę. Uważaj, gdy się w takie kombinactwa w kościele bać, w konspiracje, gdzieś tam w ukryciu. Uważaj. Bóg to widzi. Bóg wie, dlaczego to robisz. I ostatni werset. Też w 26 rozdziale. 24-26. Zakończyłem tam wszystko. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu kryje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. Słuchajcie, będziecie mieli do czynienia z takimi osobami. Jak mam rozpoznać osobę, która podchodzi do mnie, nawet co nabożeństwo, obejmuje i mówi mi: o bracie Tomaszu, jak ja cię kocham. Co byście pomyśleli? Fajny gość. Ale ten fragment mówi: uważaj. Bo ten, kto cię nienawidzi, będzie dokładnie to robił. Osoba, która ma nienawiść w sercu, będzie udawać swojego przyjaciela. Będzie publicznie, żeby wszyscy widzieli, wyrażać swoją miłość do ciebie. Ale tylko upadnij. Tylko zrób coś złego. To ta osoba będzie pierwsza, która cię dobije. Która zniszczy cię. Jak mogę rozpoznać taką osobę? Jak myślicie? Co było na początku? Co pomaga mi poznawać tych przewrotnych, tak? Rozwaga. Ty sam nie rozpoznasz takiej osoby. Nie rozeznasz tego. Ale gdy będziesz prosił Boga o: Boże, daj mi rozwagę. Daj mi możliwość rozpatrywania, co i jak jest właściwe. A wtedy będziesz mógł odkryć niegodziwość tej osoby. Tylko Boże Słowo może i Bóg może ci objawić, że to jest twój wróg, a nie przyjaciel. Mi zajęło czasami wiele miesięcy, zanim to odkryłem. Ale Bóg odsłania. Bóg potrafi pokazać takie drobiazgi, szczegóły, które ci nagle otwierają oczy i o! A ja myślałem, że to jest mój przyjaciel. Co chwilę słyszę, że mnie kocha, nie? Tak. To, że przyjaciel, ten, który cię kocha, wiesz, co będzie przede wszystkim robił? Będzie płakał z tobą, gdy płaczesz i cieszył się, kiedy się cieszysz. To jest test przyjaźni, który Biblia podaje. To będzie ktoś, kto będzie, nawet gdy ty upadłeś, będzie przy tobie, by z tobą płakać. Taki jest przyjaciel. To jest ktoś, kto pomoże ci wstać, a nie dobije cię, bo ranny jesteś, tak? To jest test. Dlatego nie dziwi się że czasami, że przechodzimy przez różne próby i testy, bo to jest jedna, powiem tak, nawet w kościołach, nie? Słyszymy, że nawet Paweł mówi, że w kościołach będą rozłamy. Ale czy to jest dobre? Nie, to nie jest dobre. To nie jest potrzeba, bo to zawsze związane jest z konspiracją, z jakimiś właśnie pomówieniami, oczernianiem, obgadywaniem i tak dalej. To wszystko jest powiązane. I to się Bogu nie podoba.
Ale Bóg mówi, że będą rozławy między wami. Po co?
Aby się okazało, którzy są z nas.
Bo to jest najlepszy test. Gdy przychodzą próby, doświadczenia, zamieszanie w Kościele,
wtedy tak naprawdę wychodzi,
kto z nas jest po pierwsze prawdziwym wierzącym, a po drugie, kto chodzi z Bogiem, a kto nie. Bóg używa tego, co złe, aby przy okazji zrobić coś dobrego. Oczyszcza Kościół. I tak samo w naszych relacjach rodzinnych, w naszych relacjach z przyjaciółmi, tak? Testy sprawdzają. Ja pamiętam, tak na koniec wam powiem, jak mój tato, ile mój tato miał przyjaciół, gdy jego firmie się dobrze powodziło. Słuchajcie, ile on miał przyjaciół? O! Setki! Tak? Można by powiedzieć, że setki. Ale niech tylko mu się noga pominęła, tak? I groziło firmie bankructwo. To wiecie, z ilu się z tych setki zrobiło? Na palcach można było policzyć tych, którzy się ostali, by pomóc mu, bo nie miał za co żyć. Testy naprawdę są dobre dla nas, gdy
nauczymy się, gdy
Teraz. Testy mogą być dobre, gdy zaczniemy wyciągać z nich właściwe wnioski. Gdy oczyścisz swoje życie, gdy Kościół będzie oczyszczony, gdy relacje są oczyszczone, to może być coś dobrego. Ale sam rozłam, same podziały nie są dobre. To jest grzech. Co więcej, w przypowieści Salomona jest napisane, że sianie niezgody między braćmi jest obrzydliwością dla Boga. To nie tylko jest grzech, ale to jest obrzydliwość dla Boga. Więc nie mówi, że o, rozłamy są dobre, zróbmy jeszcze jeden w jakimś innym kościele. Tak, ale super, naprawdę przykładamy rękę do dzieła Bożego. Nie przykładasz dzieła do ręki Bożego, bo to nie jest dzieło Boże. Ale Bóg używa tych swoich rzeczy. Tak jak w życiu Hioba użył tych wszystkich swoich rzeczy, które spadły na jego rodzinę, tak Bóg używa tych swoich rzeczy w naszym życiu, aby wypracować głębszą relację z nim. Abyśmy szukali na nowo Jego. Bo wtedy tak naprawdę dzieje się źle, jak więcej czytamy Biblię, nie? Nie jest tak? Nie modlicie się więcej, jak się coś złego dzieje? Tak? No tak działamy niestety, tak? Jak Boga, to do Boga. Tak działamy. Więc jak jest kryzys, też badajmy nasze serca w Bożym Słowie. Oczyszczajmy, że coś złego żeśmy powiedzieli. Wyznawajmy to. Naprawiajmy. Szukajmy tych dwóch, trzech świadków do każdej sprawy, tak? Róbmy to, jak Biblia nakazuje. Ale uciekajmy się do Boga. Uciekajmy się do Bożego Słowa. To wtedy naprawdę zyskamy jeszcze coś na tej tragedii, tak? Na tym dramacie. Bądź uczniem i ucz się na swoich doświadczeniach i na doświadczeniach innych ludzi. Bądź uczniem Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Panie, ja tak dziękuję Ci za rozwagę, za mądrość, którą nam dajesz, gdy jej potrzebujemy. Panie, ja tak proszę Cię o mądrość dla mnie i dla reszty członków tego Kościoła, Panie, abyśmy potrafili rozróżniać niegodziwych. Abyśmy stronili od ludzi, którzy się fermę, którzy plotkują, oczerniają, podważają, osądzają. Boże, uchowaj nas od takich ludzi. Chcemy wzrastać, budować się, szukać Twojego oblicza, szukać Twoich rozwiązań. Chcemy wzrastać na chwałę Pana. Chcemy, by Jezusa było coraz więcej w nas, a w naszej starej grzesznej natury coraz mniej. Nas mniej, Jezusa więcej. Tak chcemy, Panie. Boże, dodaj mi mądrości. Bo tak bardzo potrzebuję tej mądrości, abym wiedział, jak żyć. Abym wiedział, jak kochać swoją rodzinę. Abym wiedział, jak służyć w Kościele. Abym wiedział to, co Tobie się podoba, Panie. Dodaj mi tej mądrości. A teraz jest taki moment tego nabożeństwa. Chcę powiedzieć do tych, którzy w swoim sercu nigdy nie uwierzyli, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Chcę wam uświadomić to, że każdy z nas dzisiaj, teraz nawet, stoi na progu wieczności. Bo nikt z nas nie wie, kiedy nasze życie się kończy. Ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz odejść do wieczności zaniesiony tam przez aniołów Bożych. A możesz odejść na wieczne potępienie zabrane tam przez demony. Bo tak mówi Pismo Święte. To nie jest mój wymysł. Jeśli chcesz spędzić wieczność z Bogiem, mimo Twoich grzechów, mimo wielu błędów i złych decyzji, które w swoim życiu podjęłeś, to Boże Słowo mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, dzień zbawienia. Dzisiaj jest dla Ciebie dzień łaski i dzień zbawienia. Możesz dzisiaj w swoim sercu, możesz też i swoimi językami powiedzieć: Jezu, ratuj mnie. Potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję, byś mnie ocalił, byś mnie zbawił. Potrzebuję, byś mnie uwolnił od grzechu, który mnie przez lata zniewalało. Potrzebuję, byś uwolnił mnie od poczucia winy, które niszczy moje życie. Smutek, lęk przed śmiercią. To wszystko Ty, Jezu, potrafisz zabrać. Panie Jezu, zabierz to dzisiaj. Składam te wszystkie rzeczy. Grzechy, upadki, zmartwienia, winę. Wszystko to składam dzisiaj u stóp Jezusa Chrystusa, wiszącego na krzyżu Golgoty. Jezusa Chrystusa, który 2000 lat temu, umierając na krzyżu Golgoty, zakrzyknął: wykonało się. Zapłaciłem. Panie, dzisiaj przyjmuję tą ofiarę do mojego życia. Przyjmuję Twoją ofiarę wielkich cierpienia, bo wiem, że krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić mnie od wszelkiego grzechu, zbawić mnie. Dzisiaj przyznaję Ci, Panie, jestem grzesznikiem i dzisiaj chcę, byś Ty mnie zbawił. Dzisiaj bądź moim Panem i Zbawicielem. Jezu Nazareński, Jezu, który zostałeś ukrzyżowany i zmartwychwstał, który żyjesz dzisiaj. Jezu, wejdź do mojego życia i zrób mi porządek. Zamieszkaj we mnie. Chcę być pod Twoim panowaniem. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Jeśli dzisiaj pomodliłeś się w swoim sercu tymi słowy, no, chcę Ci powiedzieć taką dobrą nowinę. Boże Słowo mówi, że przez taką prostą modlitwę jesteśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. I w tym momencie Duch Święty rodzi się na nowo i staje się Bożym dzieckiem. Dzieckiem Bożym zrodzonym z Ducha Świętego. Właśnie w ten sposób. Prosty sposób, który każdy może uczynić. Bo Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony. I nie jesteśmy zbawiani dobrymi uczynkami. To jest ten jedyny dobry uczynek tak naprawdę, który zbawia. Przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa. Bóg zapłacił w 100% za wszystkie nasze grzechy, ale staje jeden warunek. To zadziała w życiu tych, którzy uwierzyli. Którzy zaufali Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Powiem tak, na koniec. Żyjemy w kraju, gdzie wielu ludzi mówi, że są wierzący. Bo wierzą w Boga. Ale wiesz, co Boże Słowo na ten temat mówi? Diabeł, demony też wierzą, a nie będą zbawione. Bo to nie chodzi o to, by wierzyć w Boga. Ale Bóg mówi: uwierz mi. Widzicie jaką różnicę? Możesz wierzyć w Boga, ale jeśli nie wierzysz Bogu, że zbawieni jesteśmy jedynie przez Jezusa Chrystusa, tak? Który za nas umarł, to możesz sobie wierzyć nawet w tysiące Bogów i to Ci nie pomoże.
bo Jezus jest jedyną drogą do Boga Ojca. Jego ofiara jest jedyną ofiarą, którą Bóg zaakceptował i przyjął za nasze grzechy. Skorzystaj z niej dzisiaj. Nie odwlekaj tego za długo. Nie odkładaj to na starość, bo możesz nie dożyć tej starości. A byłoby głupie, że usłyszałeś, a nie przyjąłeś i pójdziesz na wieczne potępienie. Naprawdę to będzie bardzo głupie. To będzie tragiczne. Bo było takie proste. Wystarczyło uwierzyć. A ja tego nie zrobiłem. I spędzam wieczność w odłączeniu, oddzieleniu od Boga. Głupio brzmi, nie? Ale tak niestety wielu ludzi podejmuje takie decyzje. Niestety idą na wieczne potępienie, bo nie poświęcili ani jednej chwili swojego życia, aby powiedzieć: Jezu, jestem grzeszny, potrzebuję, byś mnie zbawił. Takie proste, ale takie mocne. Bóg naszą mądrość w głupoty obrócił i dał Syna. Tak list do Koryntian mówi, tak? My, nam się wydaje, my jesteśmy mądrzejsi. Bóg mówi, że wystarczy Jezus, a my mówimy: nie, nie wystarczy, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Głupotę robimy. Naszej mądrości tak zwanej. A Bóg właśnie to, co proste i dla każdego przygotowa. Uwierz w Jezusa. Mówi, zobaczcie, przecież kto to powiedział? Jeśli wasza wiara nie będzie jak wiara dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jaką dzieci mają wiarę? Przecież opowiadamy im bajki, dzieci wierzą, że to jest prawda. Nie jest tak? To taką wiarę potrzebujesz, żeby być w niebie. Po prostu patrzysz na Jezusa i mówisz: Boże, niech ten Jezus mnie zbawi, skoro tak. Przyjmuję Jego zbawienie. Przyjmuję i tak jest. I nie podważam tych. Chociaż powiem wam tak. Jak ja się rodziłem na nowo, to nie miałem takiej wiary, żeby powiedzieć: o Jezu, tak tutaj. Nie. Ale wiecie, co zrobiłem? Powiedziałem: jeśli to jest prawdą, to Jezus zmień moje życie. Jeśli to, co czytam w Bożym Słowie, jest prawdą, że Jezus jedynie drogą, prawdą i życiem, to niech Jezus zmieni moje życie. I co myślicie, że Bóg nie wysłuchał tej modlitwy? Bo wątpiłem, bo powiedziałem: jeśli? Oczywiście, że tego Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony. Tej nocy, kiedy pomodliłem się tymi słowami, Bóg zrodził mnie na nowo. Rano stałem innym człowiekiem. Spojrzałem przez okno: Boże, to nie było jakieś bardziej niebieskie niż zawsze. Wszystko się zmieniło. Nie mam poczucia winy, nie boję się śmierci. Coś się zmieniło. Tak, Jezus mnie zbawił. Stałem się nowym człowiekiem. Stałem się dzieckiem Bożym. I mam życie wieczne. Dlatego nie boję się śmierci. Nie jest już teraz ważne dla mnie, kiedy umrę, bo wiem, gdzie spędzę wieczność. Chciałbyś tak? Zaufaj Jezusowi. Czyń to. Nie zwlekaj. Dobra, tyle jeśli chodzi o Boże Słowo.